Gościem naszej audycji jest pan Marcin Fujarewicz, prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego. Dzień dobry, witam.
Witam pani redaktor, witam szanownych radiosłuchaczy. Bardzo mi miło, że mogę tu przed mikrofonem po raz kolejny u pani gościć.
Znalazłam niedawno informację Głównego Inspektoratu Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, taki komunikat, z którego wynika, że z rolnictwem ekologicznym w Polsce nie jest tak źle. Wzrasta ilość gospodarstw ekologicznych w kraju, zwiększa się areał upraw ekologicznych. Wciąż jednak jest to tylko 3%, ale jest tendencja wzrostowa. Tak przedstawia to Inspektorat Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych. Jak to wygląda na Podkarpaciu?
Ta instytucja to instytucja, która zbiera dane od wszystkich jednostek certyfikujących, które mamy w Polsce. I na koniec roku wydawany jest taki raport, troszeczkę z opóźnieniem, bo to trwa, prawda, ta statystyka, ale z niej właśnie się dowiadujemy, że nasze Podkarpacie na dzień dzisiejszy to jest w środku stawki około 1000 gospodarstw na Podkarpaciu ekologicznych. Ogólnie tendencja jest rzeczywiście pozytywna. Gospodarstw przybywa ekologicznych, niemniej jednak w całokształcie gospodarstw ubywa. Nie ubywa natomiast ziemi uprawianej, ponieważ gospodarstwa się centralizują, duzi gospodarze przejmują ziemię od tych mniejszych, więc ta ziemia na pewno nie leży sobie niezagospodarowana. Co do gospodarstw ekologicznych, mamy tu względną stabilizację.
A ten areał, on się zwiększa trochę na Podkarpaciu, czy nie?
Zwiększa się delikatnie i będzie się na pewno zwiększał, ponieważ nie wiadomo dzisiaj, jakie będą założenia, czy one zostaną w związku z protestami trochę złagodzone dotyczące tych procentów docelowych powierzchni, czy ilości gospodarstw w danym państwie, do którego musimy dojść. My jako Polska do 2030 roku byliśmy zmuszeni dojść do 7%, gdzie inne państwa mają nawet 30% taki wymóg. Zobaczymy, czy zostanie to nam odpuszczone, czy będziemy jednak się musieli trzymać tych założeń. Zmierzam do tego, że wszystkie dzisiaj programy, całe wsparcie, które jest kierowane choćby ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ono jest właśnie na to, żeby zachęcać rolników do przechodzenia. Za to są dodatkowe punkty, za to są niektóre programy pomocowe, za to są dopłaty rolnośrodowiskowe i to wszystko powoduje, że tej powierzchni nam trochę przybywa.
Wspomniał pan już o tych protestach rolniczych, to jeszcze zapytam, jak rolnicy ekologiczni odnoszą się do tych protestów, również w nich uczestniczą, bo w końcu wyprowadzicie taką bardziej zrównoważoną gospodarkę.
Generalnie sytuacja w rolnictwie jest bardzo nasza. Rolnictwo ekologiczne czy rolnictwo konwencjonalne tak naprawdę to są pewne tylko sposoby gospodarzenia, a nasza sytuacja jest bardzo lustrzana. My jako Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego może bezpośrednio nie jeździmy na protesty, ale w jakiś sposób solidaryzujemy się z rolnikami protestującymi. Tu nie ma dyskusji o tym. Niemniej jednak jak życie pokazuje, to nie jest taka sprawa zero-jedynkowa i nigdy nie jest coś idealnie czarne, ani idealnie białe. Tutaj na te protesty zbiera się wiele, wiele czynników. To jest między innymi pozostałości dzisiaj po COVID-zie i po wybuchu wojny, gdzie nasi klienci, może nie ci bezpośrednio tutaj w kraju, ale za granicą, choćby odbiorcy żywności ekologicznej, bali się, że będą przerwane te łańcuchy dostaw, robili zapasy i tak naprawdę jeszcze w tamtym roku nasi klienci walczyli z zapasami, które mieli nagromadzone. No i między innymi to powodowało choćby zaburzenia w zbycie. Kolejna rzecz to wojna na Ukrainie i rzeczywiście te dostawy stamtąd. To jest kontrowersyjny temat troszeczkę, bo nie możemy nikomu zabronić sprzedawać. Ważne, żeby to sprawdzać, czy to przyjeżdża dobre, czy złe. Ważne, żeby ci ludzie, którzy gospodarzą, nie tylko na Ukrainie, czy w Egipcie, czy w Turcji, bo dzisiaj na przykład podstawowym konkurentem w produkcji truskawki ekologicznej jest niestety, ale Maroko, nie Ukraina, tylko Maroko. I też im nie możemy za bardzo zabronić tu sprzedawać, bo my też jak idziemy do sklepu, wybieramy chińskie, a niekoniecznie polskie towary, więc można powiedzieć, że to jest tożsama trochę sytuacja. I teraz na dzień dzisiejszy chodzi tylko o to, żeby zwracać uwagę i mieć te same warunki produkcji, prawda, i te same obostrzenia. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, dlaczego jest jeszcze ten dylemat. No można bezwzględnie protestować i mieć swoją rację, ale też trzeba popatrzeć na wielu przetwórców, którzy mając klientów, dla których liczy się tylko cena, nic więcej, ani pochodzenie, ani jakość do końca, tylko walczą ceną i niestety z naszego towaru polskiego, który jest jakby nie było trochę droższy niż ten na przykład afrykański, no nie wyprodukują tak tanio, jak chce rynek od nich i są zmuszeni po prostu. Albo będą importować i robić coś z taniego towaru, albo po prostu przestaną istnieć. I to jest ten bardzo poważny dylemat. Pomagając jednej stronie, robimy krzywdę trochę drugiej. Pomagając drugiej, robimy krzywdę pierwszej. Dlatego uważam, że te sprawy wymagają takiego spokoju, mądrych głów i dużo, dużo pracy, żeby znaleźć złoty środek.
To porozmawiajmy teraz o tych gospodarstwach i areałach ekologicznych na Podkarpaciu. Czy przepisy, które aktualnie obowiązują, one troszkę się pozmieniały? Czy one satysfakcjonują ekorolników? Czy są jeszcze potrzebne jakieś zmiany?
Akurat tu mam bardzo dobrą wiadomość. Wejdzie w życie nowy projekt rozporządzenia dotyczący zmian przepisów w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania wypłat, jeśli chodzi o płatności rolno-środowiskowe. Ci może słuchacze, którzy nie do końca się orientują, to w dwóch słowach tylko. Rolnik, wybierając pakiet rolno-środowiskowy, zobowiązuje się do określonej produkcji na 5 lat. I do tej pory było tak, że w uprawach sadowniczych, choćby, nie wiem, sady jabłoniowe, wiśniowe, nie mógł, że tak powiem, przez 5 lat zmienić tej uprawy na żadną inną. Nasze środowiska rolników ekologicznych, organizacji, doradców rolno-środowiskowych apelowały o to, żeby uelastycznić te przepisy. Była to pewna bariera, jeśli pojawił się w sadzie szkodnik, pojawiła się choroba, ten sad był po prostu nieopłacalny, choćby ze sytuacji koniunkturalnej, która miała miejsce, nie mógł nic zrobić. Akurat po wielu staraniach to rozporządzenie wchodzi, także myślę, że to zachęci ludzi do tego też, żeby przechodzić i się uelastycznić na produkcję ekologiczną i myślę, że to też wpłynie na poprawę właśnie ekonomiki tych gospodarstw.
Ilu mamy teraz rolników ekologicznych na Podkarpaciu?
Jest ich niewiele, bo jest ich ponad 1000 w tej środkowej stawce. W ogóle w Polsce to mamy ponad 23 tysiące gospodarstw. Plus jest tych gospodarstw taki, że są to gospodarstwa dość odporne na to, co się dzieje na rynku. Są to gospodarstwa, które są bardzo zdywersyfikowane. Mam na myśli tutaj sprzedaż towarów w kilku kierunkach, czyli załóżmy te przemysłowa sprzedaż, ale też jest wdrażana bardzo często detaliczna. Jest to pomieszane. I są tu uprawy nie tylko monokulturowe, na przykład właśnie te, z których mamy największe problemy, choćby kukurydza i zboże, ale są to z reguły uprawy specjalizowane, typu warzywa, owoce, więc w tych uprawach ciężko zrobić nadprodukcję, nawet tą światową, więc premiuje nas opady deszczu, nie ma u nas suszy, tak jak na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech, więc wykorzystujemy tą szansę i to daje uczciwe pieniądze.
To jest to, co daje natura, opady deszczu, natomiast tak. Dużo pracy też musicie włożyć w to, żeby wyprodukować tę żywność ekologiczną. Teraz jest już wiosna, rozpoczynają się prace polowe. Czy taki rolnik produkujący metodami ekologicznymi wykonuje dużo więcej pracy niż rolnik konwencjonalny?
Wiele technologii schodzi do nas, do ogródków i generalnie produkcja ekologiczna to jest cały proces. Czyli musimy zacząć od tego, że musimy zająć się naszą glebą, czyli tym, na którym to wszystko rośnie. Wychodzi tu nam naprzeciw choćby stacja chemiczno-rolnicza w Rzeszowie, gdzie możemy na Chmaja sobie wykonać badania. Bardzo ważne jest to, aby sprawdzić nie tylko makroelementy, ale także zająć się mikroelementami, bo nie zawsze używając obornika czy różnych nawozów kompostowych czy organicznych pamiętamy o mikroelementach, więc warto też je sprawdzić. Doradcy, którzy weryfikują te badania, mówią o tym, że ta uprawa nie zaczynamy, dopóki nie poprawimy gleby, bo będzie skazana, wiadomo, na porażkę, bo uważamy, że jeśli zdrowa roślina, to zdrowa gleba, to zdrowy organizm, czyli mocny organizm, czyli zdrowa roślina, która jest mniej odporna na wiele rzeczy. Kolejna sprawa to dobór odmiany. My tutaj w ekologii, żeby uniknąć pielenia zbędnego, posługujemy się w większości warzyw rozsadą, czyli to dzisiaj akurat nie rolnicy to tunele szykują, czy zamawiają rozsadę, czy planują. I oczywiście dobrze jest trafić w niekoniecznie najbardziej plonujące rośliny, może najwyżej plonujące, ale te, które są relatywnie odporne, czyli godzimy się troszkę na niższy plon, ale w zamian za to mamy odmianę, która na przykład w truskawkach, choćby rumbach onej, to są odmiany, które nie są piorunujące w swoim plonowaniu, ale gwarantują bezobsługowość pewną i pewne zabiegi, które wykonamy prostymi preparatami, na pewno zdadzą egzamin. Wiosna to też czas, trzeba pamiętać o tym, że tutaj sady wiśniowe już powinny być w zasadzie gotowe, porzeczki powinny już być przycięte, bo to był dobry okres, żeby nam przeziernik przez otwarte rany nie wchodził do środka. Za chwilę, jeśli słońce chwilę poświeci, będziemy ruszyć suche liście na plantacjach truskawek i je usuwać, żeby nie zostawiać zarodników Botrytis cinerea, czyli szarej pleśni. Maliny będziemy bronować, bo to jest pierwszy zabieg odchwaszczający, także jest co robić, tylko chęci. Już nie mówiąc o cebuli, którą trzeba będzie pewnie pod koniec marca siać, tą, którą będziemy chcieli długo przechowywać, a ta, która ma być do obierania, no to żeby się nie zjarowizowała, będzie gdzieś tam robiona w pierwszym tygodniu kwietnia, może drugim.
To są też prace, które przyczyniają się do tego, że różne szkodniki, różne choroby nie będą atakowały waszych roślin. Na zachodzie Polski pojawiły się już na przykład mszyce. Pierwsze pokolenie mszyc się wylęgło. Czy u nas zaobserwowano już jakieś szkodniki? Był bardzo ciepły luty.
Co do mszyc, to ja osobiście na moich plantacjach jeszcze ich nie widziałem, niemniej jednak zaczyna się wychodzenie z pąków wielkopąkowca na porzeczce czarnej i to jest akurat dobry moment, żebyśmy mogli tutaj zupełnie ekologicznie zadziałać preparatami olejowymi. Jest ich bardzo dużo dostępnych na rynku, są to preparaty pochodzenia naturalnego. Do tego warto dodać siarkę, która też jest naturalnego pochodzenia, czy miedź, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, czy ma być bardziej działanie przeciwko szkodnikom, czy bardziej przeciwko grzybom. Zrobienie takiej mieszaniny jest bardzo skuteczne. Też ma jakiś aspekt nie tylko ochroniarski, ale również gdzieś tam nawozowy docelowo. I to jest jeden z pierwszych zabiegów.
Które rośliny, które uprawy traktujemy preparatami olejowymi?
Te, które nam owocują na pędach starszych, prawda, dwuletnich, czyli typu porzeczki czarne, porzeczki czerwone. Co do malin, no na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, bo maliny letnie akurat nie mają tutaj, nie ma uzasadnienia, prawda? Inaczej jest na przykład przy wiśniach. Kolejne zabiegi, które też warto, myślę, że wykonać w tym okresie, to jest zabieg, jeśli ktoś się spóźnił z waponowaniem, to już mówimy o odżywianiu naszych roślin, pasuje sprawdzić pH. Jeśli mamy dobre pH, mamy znowu mało jonów wapnia, no to tutaj warto użyć kredy szybko rozpuszczającej się, która też jest akurat polskiego pochodzenia, jest bardzo dobra i bardzo skuteczna i też dozwolona w rolnictwie ekologicznym. Kolejna sprawa to wszelakiego rodzaju preparaty humusowe, które też nam tutaj pomogą, żeby ta nasza gleba miała dobrą strukturę, żeby rośliny, korzenie miały miejsce na rozwój, także jest tutaj też, są szerokie możliwości.
Czyli zaczynamy uprawę ekologiczną najpierw od sprawdzenia gleby. Jaka
Dokładnie
jest ta
tak.
gleba? I tak trzeba każdego roku.
Jeśli jesteśmy nastawieni na to, że ta plantacja ma produkować towar i mierzymy go w kilogramach, w tonach i zabieramy ten plon, no musimy się liczyć z tym, że jeżeli z konta będziemy wybierać tylko pieniądze, a nie będziemy do niego nic spłacać, to kiedyś na tym koncie te pieniądze się po prostu skończą. Więc tak samo jest właśnie z naszą glebą. Dzisiaj jeśli patrzymy na ceny nawozów, to nie bardzo tutaj jest miejsce do spekulacji, prawda? Czy nawozów, czy środków w ogóle poprawiających właściwości gleby. Więc warto jednak, żeby oszczędzić. Jeśli ktoś ma działkę hektarową, dwuhektarową, może aż tak bardzo tego nie weryfikuje, ale jeśli ktoś już ma 10, 20, 30 hektarów, no to już się robią ładne kwoty, więc musimy być precyzyjni. Poza tym, jakby nie było, człowiek też nie może zjeść dwóch obiadów, bo to nie da mu dwa razy tyle siły, tylko mu zaszkodzi. Podobnie jest z naszą glebą. Musimy plan nawozowy i tą całą naszą logikę i ten proces odżywiania roślin, no dopasowywać do tego, co tam rośnie, jakie są warunki, no i jakie mamy stanowisko. Inaczej będzie na glebie czwartej klasy lekkie, a inaczej będzie koło przeworska na pierwszej, drugiej klasie na glebach typowo warzywnych, prawda, jeszcze z wodą do tego.
A jak państwo w glebie zatrzymujecie wodę?
Najlepszym takim środkiem, który jest służy nawadnianiu naszych upraw, to jest po prostu próchnica. Jest wiele badań, które wskazuje i mówi o tym, że każdy 1% próchnicy to jest zwiększenie ilości wody, która praktycznie może być zatrzymywana. Załóżmy, nie wiem, z 1/4 opadu, które spada nam przez rok, potrafi ta próchnica nam zatrzymać. Badania te są i bez problemu je znajdziemy w materiałach, które gdzieś tam są dostępne i to jest najlepszy sposób. Kolejna rzecz to taka, że wszyscy rolnicy, którzy przywiązują wagę do tej jakości gleby już przez ten czas letni, który był 2 tygodnie temu, czyli taki pierwsze symptomy wiosny, wykonali tak zwane włókowanie. Wszystkie orki zostały zaciągnięte tylko po to, żeby właśnie zatrzymać to parowanie wody. No i później cała nasza filozofia, czyli stosowanie okryw, sianie traw międzyrzędzia, to wszystko ściołowanie gleby czy słomą w truskawkach zapobiega erozji, zapobiega parowaniu i zatrzymuje nam tą cenną wodę. Tak naprawdę mówi się, że truskawki czy ogórki to najdrożej opakowana woda, więc bez tej wody niestety nie będzie plonu. Musimy dbać o to, żeby w to opakowanie było właśnie co wlewać w cudzysłowie.
Rolnicy ekologiczni inwestują także w inwestycje, które zatrzymują wodę. Można ją gdzieś gromadzić.
Cała filozofia raczej, przynajmniej na naszym terenie tutaj Podkarpacia, podlewania upraw opiera się jednak na systemach kropelkowych, czyli na taśmach kroplujących. Mamy emitery w zależności od potrzeby. Jeśli mamy ogórki, to mamy taki emiter co 10 cm, bo one potrzebują więcej wody. Przy truskawkach czy malinach takie emitery są co 30 cm. Mamy duże spadki, więc są też linie z kompensacją, bo ktoś się może zastanowić, jeśli jest duży skłon, no to jak podawać tą wodę? Na końcu będzie więcej, na górze będzie wcale. Są linie z kompensacją, także pierwszy emiter i ostatni generuje te same krople w tym samym czasie i tą samą ilość wody, więc możliwości jest dużo. Z racji, że mamy te zasoby trochę ograniczone i nie da się, że wszędzie się wykopie stawek i tam się coś nazbiera, więc musimy rozsądnie dzielić tą wodę, więc stosujemy systemy kropelkowe. I one na przykład na godzinę potrzebują 10-20 metrów sześciennych wody. No deszczownie w granicach 50 metrów sześciennych wody jeszcze są duże straty, ponieważ ta woda nam przenika i wypłukuje wszystko, więc ten system będzie bardziej właściwy. Co do jeszcze nawadniania, trzeba pamiętać o tym, że nie robimy tego na oko. Są bardzo proste. Na aukcjach internetowych można kupić sobie higrometry różnego rodzaju, które mierzą siłę sącą gleby. Bijamy je tylko do ziemi i sprawdzamy, jakie jest ciśnienie i na tej podstawie po prostu robimy nawadnianie. Też coraz częściej, teraz był nabór na rolnictwo 4.0, ci, którzy się specjalizują, mają swoje stacje pogodowe. Mamy tam sztucznego liścia, mamy tam sztuczny korzeń. Ten sztuczny korzeń właśnie jest takim urządzeniem, które sprawdza to ciśnienie w glebie, tą siłę sącą i na przykład sobie otwieramy smartfona i już wiemy, że na naszej truskawce, czy ogórku, czy kapuście, czy brokule jest nieodpowiednia ta równowaga i wtedy możemy nawet ze smartfona sobie włączyć takie nawadnianie. Wszystko zależy od tego, kto na jakiej fazie jest dzisiaj.
I mamy takich na Podkarpaciu rolników, którzy korzystają z tego?
Znaleźlibyśmy, a jeśli nie mamy, to lada moment będziemy mieć, bo wiem, że w naszej grupie akurat są ludzie, którzy nawet będą posiadali drony w tym roku, którymi będą jakieś tam zabiegi wykonywać, więc no idzie to wszystko bardzo mocno do przodu.
A więc tego życzę, żeby te wasze plony były dobre w tym roku, to ale na koniec jeszcze zapytam od strony konsumenta, jak jest, bo główny inspektorat, od którego rozpoczęłam tę rozmowę, bardzo dobrze ocenił ocenę jakości, którą zresztą sam prowadzi, no więc trudno, żeby siebie źle ocenił, ale jak państwo oceniacie tę ocenę jakości waszych produktów później do przeznaczonych do sprzedaży, do spożycia?
Tu jest ogromnie ważny temat, o którym pani powiedziała i można by było o tym dość długo rozmawiać, bo odnośnie tych przepisów, o które się obijaliśmy, w pewien sposób te przepisy są naszymi sojusznikami. Ta instytucja, którą pani wymieniła, plus jednostki certyfikujące, które nas nadzorują, też to są nasi sprzymierzeńcy. Nie dlatego, że nas kontrolują, tylko dlatego, że nas uwiarygadniają wobec klientów, którzy przychodzą i kupują towar. I tak trzeba podchodzić do tematu. Dzisiaj jest trochę chaos na półkach sklepowych, bo coś jest zdrowe, coś jest z domowego podwórka, jajka wiejskie. One nie mają wiele wspólnego tak naprawdę z rolnictwem ekologicznym, bo nie wiemy, czy one rzeczywiście są zdrowe. To jest tylko chwyt marketingowy. Na opakowaniu możemy napisać wszystko. Natomiast jeśli pójdziemy do sklepu i na półce znajdziemy coś, co ma listek zielony, to miejmy z tyłu głowy, że tam właśnie stoi aparatura kontrolna, która sprawdza to, która to weryfikuje. Firma, która postawiła ten produkt na półce, też nie może sobie pozwolić za bardzo, żeby tam były pozostałości, bo jeśli ktoś by to sprawdził i kazał takiej firmie wycofać ten towar, bo ma, załóżmy, niedozwolone pozostałości z półki, no to taka firma może przestać po prostu istnieć, bo to jest bardzo drogie, to jest, wiąże się z karami, z utratą reputacji i tak dalej. Także no powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy bardzo mocno kładziemy nacisk, żeby ta kontrola była, żeby ludzie wiedzieli, co oznacza zielony listek, bo to niesie ze sobą jakąś gwarancję sprawdzonej jakości i też pochodzenia. Kolejna rzecz, o której chciałem tu jeszcze powiedzieć. Najlepsza sytuacja ekonomiczna jest w gospodarstwach, które ominęły ten cały aparat sprzedażowy, mają bezpośrednio klientów z gospodarstwa, czyli skróciły na własną rękę dostawy bezpośrednio do klienta. Te gospodarstwa są najbardziej odporne na te wahania rynku. Ogranicza ich tylko dzisiaj może poziom sprzedaży, bo może chciałyby czasami więcej, a nie mogą sprzedać. I to jest jedyny minus. Niemniej jednak tutaj jest dzisiaj największa marża i największa, myślę, że stabilizacja dla tych, którzy produkują.
Więc warto korzystać właśnie z takiej bezpośredniej sprzedaży wprost od rolnika. Często w naszej audycji o tym mówimy i to jest chyba coś, co zacieśnia tę więź, tę wzajemną relację między producentem a odbiorcą, konsumentem, który na długie lata pozostaje przy takim producencie.
Dokładnie, dokładnie tak.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Marcin Fujarewicz, prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, był dziś gościem audycji. Dziękuję.